Proszę bardzo.
Ja tylko bardzo krótkie pytanie mam jedno. Znaczy, jak pan się przysłuchuje do takiego mojego stwierdzenia, bo ja twierdzę, może to jest teza bardzo obrazoburcza, ale to dzisiejsza cywilizacja zachodnia, raczej antycywilizacja, nie ma nic wspólnego z cywilizacją łacińską.
Nie, proszę pana, to jest, tak nie jest źle. Tak źle nie jest. Cywilizacja zachodnia to może tak jak w tym żydowskim lufcikie. Przychodzi przedsiębiorca do rabina i mówi: rabbi, ja mam wielkie zmartwienie. No co takiego mówi? Ja mam zakład pogrzebowy. Ja mam sklep spożywczy. Jeżeli świat umarł, to dlaczego mój zakład pogrzebowy do bankructwa idzie? Jeżeli świat żyje, to dlaczego mój sklep spożywczy nie ma obrotów? Rabin mówi: oj, ty nic nie rozumiesz, musi. Świat ani nie umarł, ani nie żyje. Świat się męczy. Otóż, proszę pana, cywilizacja łacińska się męczy. Tam są trendy rzeczywiście zdecydowanie jej wrogie, tak jak marksizm jest zdecydowanie świadomie wrogi cywilizacji łacińskiej. Nie ma tutaj żadnego tego kompromisu. Jest to wrogość nieprzejednana. I albo cywilizacja łacińska wygra, albo cywilizacja łacińska zostanie zamordowana. No i rezultat jest, i uboczny rezultat skazanych na niepowodzenie prób syntezy międzycywilizacyjnej. Otóż jak zauważył Felix Konieczny, cywilizacje się odpychają, cywilizacje walczą ze sobą. Możliwa jest synteza kulturowa w ramach cywilizacji. Bardzo dobrym przykładem udanej takiej syntezy była Rzeczpospolita. Sarmatyzm był taką syntezą międzykulturową. No ale nie da się pogodzić cywilizacji na przykład turańskiej czy bizantyjskiej z łacińską bądź żydowską. Dlatego, że ja na przykład jestem prawnikiem z wykształcenia i ze zdumieniem się przekonałem całkiem niedawno, urządzili taką konferencję na temat własności. I kwestie własności w Rosji, sposobu pojmowania własności w Rosji referował profesor z Uniwersytetu Warszawskiego. Ja się dopiero wtedy dowiedziałem, że w Rosji właśnie nigdy nie istniała własność w naszym rozumieniu tego słowa, tego pojęcia. Nigdy. Także to oczywiście wywołuje skutki społeczne, mentalne i tak dalej, tak jak Filip Aleksander de Marange, taki emerytowany szef rozwiedki francuskiej, charakteryzował ludzi z wschodu, że oni według takiej zasady postępują. Całuj rękę, której nie możesz odciąć. No my wiele rąk nie możemy odciąć, ale to nie znaczy, że zaraz się rzucamy do całowania, prawda? Czasami nawet gryziemy tę rękę, sami tam są tego, ignorujemy, prawda? Ale niekoniecznie zaraz całujemy. To jest różnica nieprzekraczalna. Tak samo jak na przykład sposób rozumienia własności w cywilizacji łacińskiej i żydowskiej. Zupełnie niekompatybilny. Stąd takie nieporozumienia. Żydzi zarzucają na przykład antysemityzm, chociażby mnie. A to nie jest żaden antysemityzm, tylko ja nie rozumiem. Znaczy rozumiem ich sposób pojmowania własności, tylko się z nim nie zgadzam i uważam, że to jest trybalistyczne i tak dalej, jakieś anachroniczne. Tak. Tylko są podejmowane próby w ramach integracji, próby takiej stworzenia hybrydowej cywilizacji. Z jakim skutkiem? Albo obydwie się bastardyzują, te cywilizacje, które biorą udział w tym eksperymencie, albo wygraniszcza. Proszę bardzo.
Pan mówił, że jedynym środkiem zaradczym mogłoby być prowadzenie rządów autorytarnych. Czy widzi pan wśród obecnych kandydatów na prezydenta takiego, który mógłby to zrobić? Ewentualnie jakby nam pan polecił, na kogo powinniśmy głosować? W pierwszej, w drugiej turze.
O takiej potrzebie to mówił mój przyjaciel Korwin-Mikke, ale nie wiem, czy byłby w stanie to zrobić. Ja się z nim oczywiście zgadzam, bardzo go lubię, no to przyjaźnie się z nim towarzysko. Natomiast, no wie pan, takim naturalnym kandydatem na taką władcę autorytarną, to jest rozwiedka. To nie trzeba nawet szukać, tylko żeby oni inaczej podeszli do państwa. Ja nie rządzą, no co tam, nie ma. To jest same zgryzoty z tego wynika. No trochę tam się wypije za komuś, ale to tak naprawdę to nie równoważy.
Może te bilickie zarki, bo to jest takim światełkiem.
No może zaczynają coś wiewać. Ja nie tracę nadziei. Na przykład jak byłem tam w tym klubie, to nie tracę nadziei, że można tych ludzi przekonać. To łatwiej ich przekonać niż pozabijać. No to jest jasne. Bo oni by mnie tam pozabijali, jakbym się zdradził z takim zamiarem. No to tak pobłażliwie tam do tego podchodzą na szczęście, bo inaczej to już bym nie żył.
Ale właśnie jeszcze dalszy ciąg mojego pytania. W pierwszej turze wiadomo, że większość będzie głosowała mądrze. Natomiast w drugiej turze kogo by nam pan polecił?
Proszę pana, nie, naprawdę proszę nie żądać ode mnie, żeby pan państwa tu zachęcał do głosowania na tego albo przeciwko tamtemu. Mogę powiedzieć tylko tak, że zwolennicy pana marszałka Komorowskiego będą na niego głosowali. Zwolennicy pana i tam zwolennicy Olechowskiego będą na niego głosowali, bo właśnie wielkich różnic nie ma między marszałkiem Komorowskim a panem Olechowskim. Zwolennicy Jarosława Kaczyńskiego będą głosowali na Jarosława Kaczyńskiego. Zwolennicy Marka Joka prawdopodobnie będą głosowali na Jarosława Kaczyńskiego. Zwolennicy Korwin-Mikke mogą zagłosować na Kaczyńskiego, a wie pan dlaczego?
No właśnie.
Dlatego, że Komorowski udaje liberała, natomiast ludzie, zwolennicy wolnego rynku są rozczarowani Platformą Obywatelską. No co zrobiła? Okazało się, że cała ta retoryka wolnorynkowa to tylko posłużyła za alibi dla posła Palikota, który te błazeństwa swoje tam zaczął wyprawiać tej komisji przyjazne państwo. Wielu ludzi poważnie to inicjatywę potraktowało. Nawet ja miałem złudzenia, mimo że w ogóle uważam się za takiego człowieka bez złudzeń, ale no co człowiek głupi jest do końca życia. I ja tu nie jestem żadnym wyjątkiem. Ale okazało się, że to są jakieś żarty, tak, przyjazne państwo, prawda? Nic Platforma Obywatelska nie zrobiła, żeby chociaż osłabić działanie kapitalizmu kompradorskiego. Nic. W związku z tym, natomiast jeszcze może się pojawić grupa ludzi takich, którzy nie są ani zwolennikami Platformy, ani zwolennikami PiS-u w ogóle, tylko podchodzą takim gołym pragmatyzmem do tych spraw. I oni mogą sobie pomyśleć tak, że wygrana kolegi Komorowskiego oznacza, że wsiadamy do samochodu, którym jest silnik, ale nie ma hamulca. Podróż takim samochodem to jest katastrofa na 100%. Wygrana Kaczyńskiego natomiast oznacza, że próbujemy wstawić hamulec i mamy nadzieję, że on będzie działał. Pewności nie ma prawie żadnej. Ale no, próbujemy coś jakoś się asekurować. Różnica, moim zdaniem, różnica między tymi głównymi kandydatami składa się w dużym stopniu do retoryki. W ogóle, jeśli już tak szczerze rozmawiamy, to powiem tak, że czytałem kiedyś książkę Konrada Lorenza, tak zwane zło. Jeszcze jako uczeń w szkole średniej. To duży wpływ na mnie, w ogóle na mój sposób myślenia. I tam była taka scena. Konrad Lorenz opisuje taką scenę, jak dwa psy biegną wzdłuż płotu z drucianej siatki. I sprawiają wrażenie, jakby, no gdyby nie ta siatka, to by się w mgnieniu oka pożarły nawzajem w tej wściekłości takiej. Już nawet nie szczekają na siebie, nie warczą, tylko charczą tak na siebie, wypluwają płuca. I biegną tak wzdłuż tej siatki i nagle siatka się kończy i psów już nic nie rozdziela. I w tym momencie, zamiast się rzucić na siebie i się pożreć w mgnieniu oka, cała wściekłość psów wyparowuje w jednej chwili i one w pozach pełnych godności na sztywnych łapach rozchodzą się każdy w swoją stronę. To jest metafora polskiej sceny politycznej. Ta wściekłość to jest tak dla nas, żebyśmy się trochę połajcowali. Proszę.
Ja bym chciała poznać, przepraszam, pańskie zdanie na temat katastrofy smoleńskiej.
Ale proszę siedzieć.
Na temat katastrofy smoleńskiej, to znaczy...
Czy był zamach, czy nie było?
Nie, tak? To aż tyle może nie, ale po pierwsze, no rzeczywiście, czy pan uważa, że ktoś tam no nie pomógł, A po drugie, czy po tej katastrofie rzeczywiście nie obudził się duch narodu, to znaczy taki duch republikański, czy on coś może wnieść, coś zmienić, że może jakoś wpłynąć na naszych polityków, na to, że no, troszeczkę może zaczną inaczej myśleć, no nie wiem, może będzie to jakiś taki pierwszy zwrotny punkt. Tak,
Boże, Pani, ponieważ...
że wrzucimy to wreszcie to jarzmo, które nam nie pozwala skrzydeł rozwinąć.
Boże, Pani, ponieważ znam bardzo wielu naszych polityków, to tutaj obawiam się, że na nich już nic nie zrobi wrażenia. Obawiam się, to są dobrzy aktorzy, którzy opanowali tę sztukę mikry w stopniu wystarczającym, żeby funkcjonować, ale tak naprawdę to już nic na oni wypić, zakąsić, wie Pani, i to wszystko. Są tam, jest tam paru ludzi ideowych, ale oni są w mniejszości niestety zdecydowane i nawet muszą to ukrywać, że mają ideową motywację, bo inaczej koledzy by ich zlecowali. Na zasadzie takiej, że czarną owcę się wygryza ze stada, wypędza. Otóż nie politycy. Natomiast rzeczywiście coś takiego chyba jest. Jak długo to by ta siła inercji będzie działała, to nie wiem. Coś takiego rzeczywiście jest. Ja się przekonałem o tym, kiedy zobaczyłem ludzi, którzy przyjeżdżali z odległych zakątków Polski i stali po kilkanaście godzin, żeby tam przejść przed trumną prezydenta i żony. Otóż to rzeczywiście był taki szacunek z dwóch powodów, myślę, że to się brało. Po pierwsze, trochę z takiej potrzeby ekspiacji za naiwność, jaką dali się omamić mediom. Po drugie, no, z takiego porywu szacunku dla własnego państwa. Takiej, wie Pani, to mi się przypomina, zawsze wzruszam się, jak przypominam sobie tę scenę. Król Stanisław August, no, różne tam można mieć do niego zastrzeżenia, w czasie konfederacji, w czasie insurekcji kościuszkowskiej znaczna część ludności Warszawy chciała go powiesić. Chciała go powiesić, no naprawdę. Minęło kilka miesięcy i król był pod eskortą odsyłany do Grodna przez rosyjską eskortę. Już państwa polskiego nie było. I ci sami ludzie, którzy wcześniej go chcieli powiesić, biegli za karetą z płaczem. Po raz pierwszy, jedyny chyba, króla tak żegnali, bo żegnali państwo polskie. Wiedzieli, że już go nie będzie. I obawiam się, że intuicja tym ludziom trochę też tak podpowiedziała, że to może być, że jest groźnie. Że jest groźnie. Jak ta siła inercji, jak długo będzie działała, to nie wiem. Nie wiem. Powódź trochę ją osłabiła. Jak gdyby przesłoniła tamto wydarzenie. Dla wielu ludzi już to jest najważniejsze, bo trudno zresztą się dziwić, że ktoś stracił dorobek całego życia, musi się teraz jeszcze być przesiedlony, Bóg wie gdzie, no nie wie, co z nim będzie, jaka przyszłość. Zwłaszcza ludzi takich no, starszych się, starych że się nie przesadza. Także trudno to określić, wie Pani. Polacy, no niestety takie charakterystyki są. Winston Churchill powiedział, że jesteśmy lekkomyślnym narodem. No, najlepszym dowodem, że tak jest, to żeśmy jemu zaufali. On wiedział, co mówi, tak? Także, wie Pani, i to u nas to różnie jest. No, bo jest bardzo dobra, taka aż śmieszna ilustracja tego, tej takiej niefrasobliwości naszej, że u nas nic się naprawdę nie dzieje. Że właściwie to wszystko taki, coś w rodzaju przemysłu rozrywkowego jest. W 1694 roku chyba, jeśli dobrze pamiętam, biskup wileński, brzostowski Kazimierz, wyklinał hetmana Sapiechę w katedrze za to, że hetman Sapiecha urządził Hiberny w wojskowy w posiadłościach biskupich, co go tak zdenerwowało, że aż postanowił to przekląć. No i według takiego starego rytuału średniowiecznego jeszcze biskup stał w pontyfikalnych szatach na ambonie i recytował słowa tej anatemy, klątwy tej, że tam mali od ognia i od wody, dachu, no, tego wyklętego odrzucamy w ogóle ze wszelkiej wspólnoty. I na koniec krzyknął po trzykroć anatema, 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 na co szlachta zgromadzona w katedrze i trzymająca gromnice zapalone rzuciła te gromnice na posadzkę na znak, że przyłącza się do klątwy. I na tym się ceremonia skończyła, po czym wszyscy, tak jak Stalin, nie wiem czy biskup, chyba nie, poszli na obiad do tego sapiechy wyklętego przed chwilą, bo do jego imieniny tego. To tak, to u nas jest, wie pani, jak przeklinać, to przeklinać, jak wypić, zakończyć, to wypić, zakończyć. Proszę bardzo.
Panie
dyrektorze,
jak pan widzi szansę wyjścia z tego potężnego zadłużenia dla Polski, czy ono w ogóle jest potrzebne, żeby wychodzić, czy z tym garbem, z tym normalnie naród może żyć. Mówię to na kanwie tego, że kiedy Wałęsa dochodził do władzy tej oficjalnej, no to wtedy były takie możliwości, że te społeczeństwa i biznesmeni zachodni byli może bardziej jakoś korzy na tych długów i tylko przez władzę jeszcze komunistyczną też zaśmiegnięte jakoś tam ulgi zastosować.
Zastosowali. Nie. 30% umorzyli.
Czy w ogóle dopuszcza pan do swoich, że tak powiem, przemyślenia takie po prostu zwykłe odstąpienie od tych długów i niewypłacanie przez rząd Polski, że to automatycznie wiąże się z najazdem na Polskę i
Proszę pana, no, nie wiem, co by się stało. Być może, że wie pan, rząd, który by się na ten krok zdecydował, zostałby obalony w wyniku zamachu stanu. To żadna trudność, wie pan. Jak ktoś ma do zaryzykowania 700 miliardów dolarów, to niech pan zwróci uwagę, na Ukrainie rząd został obalony za 20 milionów dolarów.
Trzykrotnie jeszcze na
tym. No, to, ale to mówię, to w takiej skali, to u nas by kosztowało mniej więcej tyle samo, więc to w żadnych proporcjach nie pozostaje, w żadnych. Myślę, że taki rząd natychmiast zostałby obalony w wyniku zamachu stanu. Żadnych, no bo najazdu nie było, po co najazdu? Ta agentura jest znacznie wygodniejsza. To tak się robiło. No przecież Anglicy na przykład taki zamach stanu przeprowadzili w momencie, kiedy rząd jugosłowiański ogłosił neutralność w 1940 roku. I ciekawe, że Niemcy nawet szanowali tę neutralność. W związku z tym Anglicy, ponieważ potrzebowali zaangażować Niemców wojnę na kontynencie, żeby jakoś odciągnąć ich uwagę od Wysp Brytyjskich, to za pomocą wywiadu przeprowadzili w Belgradzie zamach stanu. Udany. I nowy rząd jugosłowiański natychmiast przystąpił do do aliantów. I Hitler wtedy uderzył na Jugosławię, operacja Ameryka, w tydzień było już po wszystkim. I Stanisław Czarmaskiewicz rozmawia z hrabianką Skarbę, która była agentką SOE. I mówi, no po co ci Anglicy robili tego, przez w tydzień potem Hitler Jugosławię rozbił, a ona mówi do niego, panie, pan nic nie rozumie. Gdyby nie to, to Niemcy by 14 dni wcześniej lądowali na Krecie i wtedy angielskie wojska nie zostałyby ewakuowane z Grecji. A tak to już te dwa tygodnie się opóźniło i Anglicy zdążyli. Całe państwo poświęcili, wie pan, żeby parę dywizji ewakuować. No tak trzeba uważać. Wie pan, wsiadamy do pokera z poważnymi graczami, a mamy blotki w kartach. Także, wie pan, żadnych najazdów by nie było. No mówię, czym by się to skończyło i to 24 godziny by było po wszystkim. Proszę bardzo. A, drugie pytanie, proszę bardzo.
A jak pan zapatruje się na ten problem, który tak właściwie tak uświadamiamy przez społeczeństwo? Bo tak, każdy dużo wie, że było mówione o aferze hazardowej, chodziło tam o przerzutkę 500 milionów z państwa do prywatnych kieszeni. Teraz na najbliższych dwóch dniach, latach będzie przerzucone jakieś 18 miliardów złotych z funduszy, z tych prawdopodobnie europejskich, też prywatne kieszenie tych, którzy będą robili interes na energii odnawialnej, krótko mówiąc o wiatrakach mowa. Bo taka jest polityka państwa, taki jest wykreowana polityka Unii Europejskiej, że tam ma być właściwy kierunek wdrożenia nowych technologii. Jak pan patrzy na ten problem takiego wspierania państwa w tym biznesie?
Proszę pana, jak państwo coś wspiera, to znaczy, że to nie zasługuje na żadne wsparcie. Bo albo to jest, wie pan, albo to jest przedsięwzięcie ekonomicznie sensowne, no, powinno na siebie zarobić i nie powinno żadnego wsparcia potrzebować. Jeżeli natomiast potrzebuje wsparcia, to znaczy, że nie ma sensu ekonomicznego. Że to jest szwindel od samego początku. Także ja się takim prostym wnioskowaniem kieruję przy ocenie tego. Proszę bardzo.
Ale tutaj jest takiego szerokie, ale chcę się skrócić. Chodzi mi konkretnie o to, że bogactwo powstaje poprzez pracę. Chiny, cała Azja, ja to próbuję jako Azja, ale chodzi mi o Chiny. Tam jest ponad miliard ludzi gotowych do pracy pracować na przemiany dosłownie za tam 20 czy 30 dolarów średnio. W Polsce średnia pensja wychodzi do 80 dolarów. I teraz tam żadnych spraw socjalnych, emerytycznych nie płaci w społeczeństwie. W Polsce każdy wymaga tego opieki i tak dalej. Teraz dla nas jako, już nie mówię o Polakach, ale już tutaj chodzi o same kraje europejskie, coraz bardziej ta praca znika. Bo nie można żyć w tych podnoszenia energii, gazu, ropy, giełdy, tylko to z bankowości, tylko to trzeba coś produkować. Jak w Polsce ten sam przemysł lekki upadł, kości upadają, samochody w ogóle nie ma samochodu, jakieś tam części, ale Chińczycy potrafią dużo. Oprócz tego są proste rzeczy zrobić, mogą zrobić rzeczy bardzo skomplikowane na jakieś technologie, na dyspozycji. I wcześniej czy później, tu jest największe zagrożenie przestępstw świata, ponieważ Amerykanie stał swoją najlepszą produkcję w 60-tych 90. I taki murzyn, trzymajmy się tego murzyna, który budował dom, prawdopodobnie on mógł stać przy tej prostej taśmie coś tam robić, ale takiego pracy nie było. Stanach jest zaczął po prostu budować ten dom, żeby nie rozebrano, nie wiem, ten dom budzie.
Proszę pana, to nie jest ta przyczyna. To nie jest ta przyczyna, bo ani Europejczycy nie są głupsi od Chińczyków, ani Chińczycy nie są zdrowsi. Proszę pana, problem jest taki, że praca w Polsce jest opodatkowana tak jak najbardziej luksusowy towar, tak jak kawior albo szampan. Jeżeli się weźmie pod uwagę narzuty fiskalne na pracę, to po prostu praca w wielu przypadkach nie jest opłacalna, nie opłaca się skórka za wyprawę. Złe prawo jest, po prostu państwo, wie pan, drenuje obywateli.
Nie, ale to się chyba nie rozumiem, dlatego, że 1984 rok, ja zarabiałem 30 dolarów, prawda? Stale zarabiali po 1000. Ja potrafiłem opłacić, póki sobie to nie mieszkało, opłacić samochód energii, z tego żyłem. Dzisiaj jest to samo, że po prostu Chińczyk zarabia 30 dolarów, on tam jakiś, no po prostu potrafi się wyżywić, a ja muszę zarobić 1000, żeby mieć ten sam poziom po prostu. I tutaj nie mówimy jakichś groszy. To są już 10-krotnie przed
10-krotnie. Proszę pana, no mówiłem o inflacji, prawda? W Chinach w ogóle, ja nie byłem w Chinach, ale byłem w Indochinach. I tam siła nabywcza dolara jest potwornie wysoka. Za 20 dolarów to można wynająć w Kambodży apartament nad morzem z wyżywieniem. Za 20 dolarów, a dolar kosztował wtedy 2 zł w Polsce, to za 40 zł. No, w Polsce nie ma takich nigdzie takich procesów. Przecież, proszę pana, rzeczywiście za komuny była pensja średnia 20 dolarów miesięcznie. 30 to już taka lepsza była, prawda? Ale siła nabywcza dolara była inna. To nieważne, wie pan, w jakiej walucie się rozliczamy. chyba że jest jakaś hiperinflacja, ważne jest, jak praca jest opodatkowana, ile panu zabierają. W Polsce jest takie pojęcie dzień wolności podatkowej. Od kiedy pan przestaje pracować dla rządu, bo ta, do dnia wolności podatkowej wszystko, co pan zarobił, to pan oddaje rządowi. I on przypada w połowie roku, na początku lipca, dzień wolności podatkowej. W drugiej połowie roku pan pracuje na siebie. A i to wtedy, pracując na siebie, musi pan oddać w podatkach, proszę pana, pośrednich, w akcyzie, w VAT-ie, w cła, musi pan jeszcze rządowi trochę oddać. Także tak naprawdę tu pan pracuje na siebie tylko przez jakiś kwartał. Resztę. I to jest problem. To. Panie, w jakim kraju europejskim? Jeżeli... No i co z tego? No to mamy się powiesić z tego powodu, że tak pan... Znaczy, mnie tak nie imponuje Unia Europejska, żebym się z tego
powiesić. Ale mnie też nie imponuje. Ale ponieważ... No...
Ale co? Proszę pana,
energia podobna.
Proszę pana, więc gdyby, niech pan się zastanowi, tutaj pan powiedział, że liczyć powinniśmy się, o, to jest dobry postulat. Dobry postulat. Proszę pana, ile ma pan podatków w cenie? Jakiegokolwiek tu mają, niech pan sobie policzy.
No to jeżeli tak będzie głosować, to okej. Niech to będzie u nas, no już energia prawie w podobnej cenie, to też jest na pewno fajnie, gdybyśmy za energię zakłady płacili, produkowali w podobnej cenie jak w Chinach, zacznijmy konkurować z Chinami. Wtedy byśmy pokazali pełną rynku.
Proszę pana, ja będę z pamięci mówił, bo już to trochę takie stare są sprzed kilku lat te dane, ale koszt produkcji kilowatogodziny energii w elektrowni w Bełchatowie to było chyba 5 groszy. 5 groszy. Warto to brać pod uwagę, bo ona 1/4 mocy energetycznej państwa daje, ta elektrownia, więc to już jest, to się liczy. 5 groszy za kilowatogodzinę energii. Kilowatogodzina energii w sprzedaży kosztuje około 30 groszy, a może nawet teraz więcej. Więc to, ta cała reszta to jest podatek. Wie pan, gdyby nie mówię, żeby całkiem ten podatek, ale gdyby tylko 10 groszy kosztowała kilowatogodzina energii w detalu, to możemy konkurować śmiało z Chinami. Niczego innego nie ma, tylko taką operację księgową.